Syn chłopa, syn obarczonego mnóstwem dzieci biuralisty, syn rzemieślnika, syn wioskowego nauczyciela, syn domokrążcy. Wszystkich ośmiu uczyło się za wysuplany grosz, sami zarabiali na swoje wykształcenie i to od którego roku życia? Od 12, 13, 14. Jeden dawał korepetycje, drugi pracował na kolei. Wychodzi na jaw rzecz monstrualna. Za caratu nikt nie przeszkadzał im się kształcić. Wszyscy oni normalnie ukończyli gimnazja realne, następnie wyższe uczelnie techniczne i zostali wybitnymi, znanymi profesorami. Więc jak to? A nam powtarzano, że za caratu tylko dzieci ziemian i kapitalistów, bo to mogą kłamać nasze wyrocznie. A tymczasem teraz, w sowieckiej epoce, inżynierowie byli w wielkim kłopocie. Prawie niemożliwością było dla nich zapewnienie wyższego wykształcenia własnym dzieciom. Przecież dzieci inteligentów to ostatni gatunek ludzi. Przypomnijmy sobie te czasy. Sąd nie polemizuje. Krylenko również nie dyskutuje. Podsądni sami dodają skwapliwie, że gdyby wziąć pod uwagę ogólne sukcesy, oczywiście nie ma to znaczenia. Zaczynamy pomału odróżniać poszczególnych podsądnych. Do tej chwili przemawiali oni w sposób prawie jednakowy. Granica wieku, dzieląca ich na dwie grupy, jest zarazem miedzą osobistej przyzwoitości. Wyjaśnienia tych, którzy mają około 60 albo i więcej, budzą współczucie. Natomiast 43-letni Ramzin oraz Łariczew i 39-letni Oczkin, to ten, który w 21 był autorem donosu na Gławtop, są czelni i bezwstydni i wszystkie najważniejsze zeznania dotyczące prompartii, a także interwencji pochodzą właśnie od nich. Ramzin był człowiekiem tego typu, biorąc pod uwagę jego nadzwyczajne i bardzo wcześnie osiągnięte sukcesy, że cała brać inżynierska nie podawała mu ręki, ale zniósł to jakoś. Na rozprawie zaś w pół słowa pojmuje każdą aluzję Krylenki i odpowiedzi formułuje precyzyjnie. Całe oskarżenie wspiera się na jego pamięci. Odznacza się taką przytomnością umysłu i dynamizmem, że mógłby bodaj na zlecenie GPU, rzecz jasna, prowadzić w Paryżu samodzielne pertraktacje w sprawie interwencji. Człowiekiem sukcesu był również Oczkin. W wieku 29 lat już cieszył się bezgranicznym zaufaniem Rady Pracy i Obrony oraz Sownarkomu. Nie można tego powiedzieć o 62-letnim profesorze Czarnowskim. Anonimowi studenci prowadzili na niego nagonkę w gazetce ściennej. Po 23 latach wykładów został wezwany na ogólne zebranie studenckie, aby tam zdać sprawę ze swojej działalności, ale nie stawił się. A znów profesor Kalinnikow w 21 roku kierował ruchem otwarcie zwalczającym władzę sowiecką. Chodziło mianowicie o strajk profesorów. W 21 roku profesorowie tej wyższej uczelni znów wybrali rektora Kalinnikowa na nową kadencję, a tymczasem Komisariat Ludowy nie zatwierdził go, nominując własnego kandydata. Ale studenci proklamowali strajk, a profesorowie ich poparli. Jeszcze przecież nie było wtedy prawdziwych proletariackich studentów. I przez cały rok Kalinnikow był rektorem wbrew woli sowieckiej władzy. Dopiero w 22 roku ukręcono łeb tej autonomii po fali aresztowań. Fiedotow ma 66 lat i fabrycznym inżynierem został 11 lat przed powstaniem Rosyjskiej Partii Socjaldemokratycznej. Pracował we wszystkich przędzalniach i tkalniach Rosji. Jaką nienawiść budzą tacy ludzie, jak bardzo chciałoby się najprędzej ich pozbyć. W 1905 zrezygnował ze stanowiska dyrektora zakładów Morozowa. Wzgardził wysokim uposażeniem, bo wolał wziąć udział w czerwonym pogrzebie. Wolał odprowadzać na cmentarz trumny robotników, których zastrzelili kozacy. Teraz jest schorowany, niedowidzi. Wieczorami nie mógł już wychodzić z domu, nawet do teatru. A to ci ludzie chcieli sprowadzić na kraj interwencję? Chaos gospodarczy? Czarnowski przez wiele lat z rzędu nie miał ani jednego wolnego wieczoru. Tak zajęty był wykładaniem i studiami nad nowymi dyscyplinami naukowymi: organizacja produkcji, naukowe zasady racjonalizacji. Ówczesnych inżynierów, profesorów zapamiętałem z dzieciństwa. Tacy właśnie byli. Wieczorami nachodzili ich doktoranci, projektanci, aspiranci. Wracali do swoich domów rodzinnych dopiero o 11 wieczorem. Przecież w całym kraju jest ich tylko 30 tysięcy, a tu zaczyna się pięciolatka, toć są rozrywani. I ci ludzie chcieli sprowadzić kryzys i szpiegowali dla miłego grosza? Jedną rzecz uczciwą powiedział Ramzin na rozprawie. Szkodnictwo jest czymś z gruntu obcym najgłębszej istocie fachu inżynierskiego. W ciągu całego procesu Krylenko każe podsądnym poniżać się i sumitować, że są ignorantami, analfabetami w polityce. Bo wszak polityka to coś znacznie trudniejszego i ważniejszego niż jakaś tam metalurgia albo konstrukcja turbin. Tu nie pomoże ci ani głowa, ani wykształcenie. Nie. Proszę lepiej powiedzieć, jak odnieśliście się do zwycięstwa październikowej rewolucji. Sceptycznie. To znaczy z wrogością? Dlaczego? 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 Dopieka im Krylenko swoimi teoretycznymi pytaniami i zwykłe ludzkie lapsusy, momenty, w których aktor wypada z roli, pozwalają nam nagle zobaczyć prawdę, zorientować się, o co właściwie chodziło, z jakiej kropli wydmuchano tę banię. Pierwszą rzeczą, która inżynierów uderzyła po przewrocie październikowym, była ruina. I rzeczywiście wiele lat nie było nic prócz ruiny. Następną rzeczą, którą zobaczyli, była likwidacja swobód obywatelskich i swobód tych nigdy już nie przywrócono. Jak mogli inżynierowie aprobować bez zastrzeżeń dyktaturę robotników, podporządkowanych im mniej wykwalifikowanych wykonawców, nie mogących ogarnąć myślą ani fizycznych, ani ekonomicznych praw produkcji, ale którzy zajęli oto najważniejsze stanowiska, aby kierować inżynierami? Dlaczego nie powinni byli inżynierowie uważać za bardziej naturalną takiej konstrukcji społeczeństwa, przy jakiej na jego czele staliby ci, którzy potrafiliby rozsądnie pokierować jego czynnościami? I czy dzisiaj, pomijając tylko sprawę moralnego kierownictwa, czy nie do tego zmierza cała cybernetyka społeczna? Czy zawodowi politycy nie są tylko wrzodami na karku społeczeństwa, przeszkadzającymi mu swobodnie kręcić głową i poruszać rękoma? I czemu to inżynierowie nie powinni mieć politycznych poglądów? Przecież polityka to nawet nie jakaś szczególna dyscyplina naukowa, tylko dziedzina empirii, nie dająca się spenetrować z pomocą żadnej aparatury matematycznej, a nadto jeszcze podporządkowana egoizmowi ludzkiemu i ślepym namiętnościom. Nawet na rozprawie, tak powie Czarnowski, polityka powinna jednak w pewnym stopniu korzystać ze wskazań techniki. Dziki impet komunizmu wojennego mógł tylko odstręczać inżynierów. Inżynier nie może brać udziału w operacjach bezmyślnych. I oto aż do roku 1920 większość z nich oddaje się bezczynności, chociaż bieduje na modłę jaskiniową. Zaczyna się NEP i inżynierowie z chęcią przystępują do pracy. NEP uznali oni za objaw świadczący, że władza poszła po rozum do głowy. Ale niestety to już niedawne czasy i warunki. Stan inżynierski uznany jest nie tylko za warstwę socjalnie podejrzaną, nie mającą nawet prawa do kształcenia własnych dzieci. Ten stan nie tylko wynagradzany jest w sposób zupełnie nieproporcjonalny w stosunku do jego roli w produkcji, ale wymagając od inżynierów sukcesów produkcyjnych i utrzymania dyscypliny produkcji, pozbawiono ich prawa egzekwowania tej dyscypliny. Teraz każdy robotnik może nie tylko nie wykonać rozporządzenia inżyniera, ale może bezkarnie go obrażać, a nawet uderzyć. Przy tym, jako przedstawiciel klasy rządzącej, robotnik w takich razach zawsze ma rację. Krylenko oponuje. A pamiętacie proces Oldenborgera? To znaczy, jakeśmy to go bronili. Fiedotow, owszem, aby zwrócić uwagę na sytuację inżynierów, trzeba było dopiero stracić życie. Krylenko z rozczarowaniem. Problem nie tak się przedstawiał. Fiedotow, on umarł i nie on jeden zginął. Oldenborger zginął z własnej ręki, a wielu innych zabito. Krylenko milczy, więc to prawda. Zajrzyjcie jeszcze raz do sprawy Oldenborgera. Wyobraźcie sobie tę nagonkę i ten końcowy akcent. wielu innych zabito. Tak więc inżynier winien jest wszystkiemu już wtedy, gdy nie ponosi jeszcze żadnej winy. A jeżeli zdarzy mu się gdzieś omyłka, przecież jest tylko człowiekiem, to go rozszarpią, jeżeli koledzy nie zatuszują sprawy, bo oni potrafią docenić szczerość. Czy w ten sposób inżynierowie czasem nie czują się zmuszeni do okłamywania partyjnej zwierzchności? Aby odzyskać autorytet i prestiż, stan inżynierski rzeczywiście musi robić użytek z solidarności. Ci ludzie muszą sobie wzajemnie pomagać, bo wszystkim grozi to samo. Ale dla takiego zjednoczenia niepotrzebne są żadne konferencje ani żadne legitymacje członkowskie. Jak to zawsze bywa wśród rozumnych i przyzwyczajonych do ścisłego myślenia ludzi, porozumienie wzajemne da się osiągnąć z pomocą niewielu cichych, a nawet przelotnie rzuconych słów. Głosowania tu zupełnie nie są potrzebne, tylko ograniczone umysły czują potrzebę rezolucji i partyjnej pałki. Tego właśnie w żaden sposób nie zrozumie ani Stalin, ani oficerowie śledczy, ani nikt z tej kompanii. Nie znają stosunków międzyludzkich tego typu. Czegoś podobnego nie widzieli nigdy w dziejach partii. Ta jedność zresztą dawno już istnieje wśród rosyjskich inżynierów żyjących w ogromnym, ciemnym kraju zarozumiałych sobie panów. Wytrzymała już próbę kilku dziesięcioleci, ale podpadła naszej władzy, która się jej zlękła. A tu nadchodzi rok 1927. Gdzież podział się rozsądny pragmatyzm NEP-u? Okazało się wręcz, że cały NEP był cynicznym oszustwem. Wysuwane są bałamutne, nierealne plany superskoku industrialnego. Ogłaszane są niedorzeczne plany i zadania. Co w tych warunkach może przedsięwziąć kolektywny mózg, inżynierska elita Gosplanu i Wszechzwiązkowego Komitetu Gospodarki Narodowej? Ma skapitulować przed obłędem? Może usunąć się na bok? Dla nich osobiście to nie jest groźne. Na papierze można napisać dowolne cyfry, ale nasi towarzysze, wykonawcy praktyczni, nie będą mogli później podołać tym zadaniom. To znaczy, że trzeba postarać się te plany utemperować, poddać je rozsądnej regulacji, a najbardziej przesadne projekty w ogóle wyeliminować. Stworzyć coś w rodzaju własnego, fachowego Gosplanu dla korygowania głupstw narzuconych przez szefów. A najśmieszniejsze, że to w ich interesie, w interesie całego przemysłu i całego ludu, zawsze ktoś będzie próbował zwekslować w bok rujnujące decyzje i podnieść z ziemi rozbryzgane i rozsypane miliony. Wśród powszechnych krzyków o ilość, nawoływań do wykonania i przekroczenia planów trzeba bić się o jakość, bo to dusza techniki i tak trzeba wychowywać studentów. Oto macie cienką, zwiewną tkaninę prawdy, tak jak to było. Ale powiedzieć to na głos w 1930 roku, to już równało się rozstrzelaniu. A dla rozwścieczonego tłumu to zbyt blade, nie bije w oczy. I dlatego milczą i zbawienną dla kraju zmowę inżynierów trzeba mleć na grubą kaszę interwencji i szkodnictwa. Tak w formie wtrętu ukazała nam się nagle bezcielesna i bezowocna świadomość prawdy. Reżyserska robota rozłaziła się w palcach, już wyrwało się Fiedotowowi zdanie o bezsennych nocach w czasie ośmiomiesięcznego siedzenia, o jakimś wybitnym eksponencie GPU, który uścisnął mu rękę. Niedawno, a więc istniała jakaś umowa, zagrajcie tylko swoje role, a GPU dotrzyma swojej obietnicy. Ale już nawet świadkowie, chociaż role mają o wiele mniejsze, też zaczynają się sypać. Krylenko. Więc braliście udział w zebraniach tej grupy? Świadek Kirpotenko. 2-3 razy, kiedy była mowa o problemie interwencji. Właśnie tego potrzeba. Krylenko tonem zachęty. Mówcie dalej. Kirpotenko, pauza. Prócz tego nic mi nie jest wiadome. Krylenko zachęca, upomina. Kirpotenko całkiem otępiały. Prócz tej interwencji to nic mi więcej nie wiadomo. a przy konfrontacji z Kuprianowem myli nawet fakty. Krylenko siedzi i krzyczy na niepojętych aresztantów. To trzeba się postarać, żeby odpowiedzi były zgodne. Ale w czasie przerwy za kulisami wszystko znów zostało podciągnięte do należnego standardu. Wszyscy podsądni znów jak na sznurkach i każdy czeka tylko na pociągnięcie. I Krylenko szarpie od razu sznurki wszystkich ośmiu. Przemysłowcy-emigranci opublikowali, wyobraźcie sobie artykuł, że żadnych pertraktacji z Ramzinem i Łariczewem nie prowadzili i żadnej prompartii nie znają. Zeznania zaś podsądnych uważają za najprawdopodobniej wymuszone przy pomocy tortur. No i co wy na to powiecie? Boże, jak oburzeni są podsądni. Na wyprzódki proszą o głos. Gdzie się podział ten znużony spokój, z którym przed kilkoma dniami upokarzali oni samych siebie i swoich towarzyszy? Nie mogą wprost pohamować wrzącego gniewu, który budzą w nich emigranci. Płoną chęcią napisania oświadczenia do gazet, kolektywnego listu podsądnych w obronie metod GPU. No, czy to nie klejnot? Nie brylant? Ramzin. Że nie byliśmy poddawani żadnym torturom i mękom, tego wystarczającym dowodem jest nasza obecność tutaj. A cóż są warte tortury, których skutki widać potem na rozprawie? Fiedotow. Aresztowanie przyniosło pożytek nie mnie jednemu. Ja nawet lepiej czuję się w więzieniu niż na wolności. Oczkin. Ja też. Ja też. To po prostu wspaniałomyślność każe Krylence i Wyszyńskiemu zrezygnować z tego dzieła zbiorowego. A przecież tamci by podpisali. Podpisaliby. Ale może jeszcze został jakiś cień podejrzenia. Towarzysz Krylenko rozproszy go blaskiem swojej logiki. Gdyby przypuścić choćby na sekundę, że ci ludzie mówią nieprawdę, to czym wytłumaczyć, że właśnie oni zostali aresztowani i dlaczego nagle ci ludzie złożyli takie zeznania? Co za potęga myśli. W ciągu tysięcy lat oskarżyciele nie ośmielali się twierdzić, że sam fakt aresztowania jest już dowodem winy. Jeżeli podsądni są niewinni, to dlaczego ich miano aresztować? Skoro zaś są już aresztowani, to znaczy, że są winni. No i rzeczywiście, dlaczego by mieli składać takie zeznania? Kwestię tortur możemy odrzucić, ale postawmy pytanie psychologiczne. Dlaczego więc przyznają się do winy? A ja na to odpowiem pytaniem, a co im innego zostało? No jakie to słuszne, jak psychologicznie trafne. Kto był gościem tej instytucji, niech wspomni, cóż innego człowiekowi zostało. Iwanow Razumnik pisze, że w 1938 roku siedział z Krylenką w jednej celi w Butyrkach i że Krylenko musiał leżeć na ziemi pod narami. Bardzo dobrze to sobie wyobrażam. Sam tam wpełzałem. Nary są tam tak niskie, że tylko po indiańsku można wpełznąć pod nie po brudnej asfaltowej podłodze. Ale nowicjusz z początku w żaden sposób nie może tej sztuki opanować i gramoli się na czworakach. Głowę udaje mu się tam wsunąć, ale wypięty zad przeszkadza i zostaje na zewnątrz. Myślę, że prokuratorowi naczelnemu było szczególnie trudno się przyzwyczaić i że jego niewychudły jeszcze tyłek długo tak sterczał ku chwale sowieckiego sądownictwa. Człowiek ze mnie grzeszny, nie bez złośliwej satysfakcji wyobrażam sobie ten zaklinowany tyłek i przy całym długim opisywaniu tych wszystkich procesów ten obraz jakoś przywraca mi spokój. Nie dość na tym, ciągnie prokurator. Jeśli by to wszystko była prawda, mowa o torturach, to cóż właściwie zmusiło wszystkich podsądnych, aby z taką jednomyślnością, bez żadnych odstępstw i różnic, przyznawać się do winy chórem? Bo przecież gdzie mogłoby dojść do tak gigantycznej zmowy? Przecież oni nie komunikowali się ze sobą w czasie śledztwa. Na jednej z następnych stronic ocalały świadek opowie nam, gdzie. A teraz nie ja czytelnikowi, ale niechże czytelnik mnie wyjaśni, na czym polega sławetna zagadka procesów moskiewskich lat 30. Z początku ludzie nie mogli się nadziwić w sprawie prompartii. Później największą zagadką zaczęły się wydawać procesy partyjnych przywódców. Przecież na ławie oskarżonych posadzono nie 2000 wmieszanych w sprawę, nawet nie 200-300, lecz tylko 8 ludzi. Dyrygować 8-osobowym chórem nie jest tak już znowu beznadziejnie trudno. Wybierać zaś Krylenko mógł spośród 1000 i wybierał przez 2 lata. Palczyński się nie załamał, więc został rozstrzelany, a pośmiertnie awansowany na szefa prompartii. Tak właśnie nazywany jest w zeznaniach, chociaż ani słówka po nim nie zostało. Później spodziewano się, że da się wydusić co potrzeba z Chrennikowa. Ale również Chrennikow nie ustąpił, więc raz tylko mówi się Petitem w odnośniku: Chrennikow zmarł podczas śledztwa. Petitu możecie używać dla durniów, ale my już wiemy. My napiszemy największymi literami: zadręczony na śmierć podczas śledztwa. On również pośmiertnie uznany został za szefa prompartii. Ale gdzież choćby jeden fakcik pochodzący od niego, chociażby jedno zeznanie w tym wspólnym chórze? Ani jednego. Dlatego, że ani jednego nie złożył. I nagle zostaje odkryty Ramzin. To dopiero energia. Ten ma dopiero wzięcie. I wszystko zrobi, żeby żyć. A co za talent? Aresztowany został w końcu lata, tuż przed procesem, a nie tylko wżył się w rolę, ale tak się zachowuje, jakby sam całą sztukę napisał, bo i opanował pamięciowo całą górę dodatkowego materiału i wszystko jak z igły, każde nazwisko, każdy fakt. Czasem leniwy prominent mówi z pokrętną gładkością: działalność prompartii tak bardzo była rozgałęziona, że nawet na 11-dniowej rozprawie nie ma możliwości wniknąć w jej szczegóły. To znaczy, szukajcie, szukajcie dalej. Jestem głęboko przekonany, że cienka warstwa antysowieckich elementów wciąż jeszcze zachowała się w środowisku inżynierskim. Ciepło, ciepło. Łapcie dalej. Jakiż to zdolny człowiek wie, że dookoła zagadki, a zagadkę trzeba umieć rozwiązać z artystycznym wdziękiem i zazwyczaj nieczuły jak palka, nagle potrafi odkryć w sobie cechy typowo rosyjskiego zbrodniarza, który zna tylko jeden rodzaj oczyszczenia – publiczną pokutę. Rosyjska pamięć niezasłużenie lekceważy Ramzina. Sądzę, że zasłużył on w zupełności na to, aby stać się postacią przysłowiową, typem cynicznego, niezrównanego zdrajcy. Bengalski ogień zdrady. Nie on jeden w tej epoce, ale był figurą najbardziej rzucającą się w oczy. Tak więc jedyną trudnością, jaką pokonać musiał Krylenko i GPU, był właściwy wybór osób dramatu. Ale ryzyko nie było duże. Odpady śledztwa zawsze można było posłać prosto na cmentarz. Kto zaś przeszedł przez wszystkie sita i rzeszota, tego wystarczy podleczyć, dokarmić i śmiało pokazać na rozprawie. Na czym więc polega zagadka? Jakiej obróbce trzeba byłoby ich poddać? A takiej, czy chce pan żyć? Kto nie myśli już o sobie, ten chciałby żyć dla dzieci, dla wnuków. Czy rozumie pan, że nic nas nie kosztuje posłanie pana pod mur? I to nie wychodząc nawet za bramę GPU? Tak jest na pewno. Ale kto tego jeszcze nie zrozumiał, tego wystarczy przepuścić przez łubiańską młockarnię. Ale i dla pana, i dla nas będzie wygodniej, jeżeli zagra pan coś w rodzaju spektaklu. Tekst, który napiszecie wy sami jako specjaliści, my zaś, oskarżyciele, wykujemy i postaramy się zapamiętać techniczne terminy. Na rozprawie Krylenko czasami popełnia błędy. Oś parowozu myli mu się z osią wagonu. Występować w tym przedstawieniu to nie będzie dla pana przyjemne, będzie wstyd, ale to trzeba znieść. Przecież najważniejsze to żyć. A jaką mam gwarancję, że mnie potem nie rozstrzelacie? A za co mamy się na was mścić? Przecież jesteście znakomitymi specjalistami, nie popełniliście żadnej zbrodni i my was cenimy. Zresztą, proszę spojrzeć, już tyle było spraw szkodników, a wszyscy, którzy dobrze się sprawowali, zostali przez nas oszczędzeni, żyją. Zachować przy życiu posłusznych podsądnych z poprzedniego procesu to ważny warunek powodzenia następnej sprawy. Ten łańcuszek ciągnie się i ta nadzieja przekazywana jest sztafetą aż do samego Zinowiewa z Kamieniewem. Ale musi pan wypełnić wszystkie nasze warunki od A do Z. Proces powinien oddać ważną przysługę społeczeństwu socjalistycznemu. I podsądni honorują wszystkie postawione im warunki. Całą przemyślną ulotność intelektualnej opozycji inżynierskiej przedstawiają oni jako brudne szkodnictwo, tak żeby zrozumiał to ostatni z wczorajszych analfabetów. Ale jeszcze nie ma mowy o tłuczonym szkle sypanym do talerzy ludzi pracy. Na ten pomysł jeszcze prokuratura nie wpadła. Następnie motyw ideowości. Dlaczego zabrali się do szkodzenia? Z pobudek wrażych, ale ideowych. Teraz zaś, dlaczego tak zgodnie przyznają się do winy? Również z pobudek ideowych, ponieważ olśnił ich za kratami płomienny, hutniczy blask trzeciego roku pięciolatki. W ostatnim słowie proszą o darowanie życia, ale nie to jest dla nich najważniejsze. Fiedotow. To, co zrobiliśmy, jest niewybaczalne. Oskarżyciel ma rację. Najważniejszą rzeczą dla tych dziwnych podsądnych stojących na progu śmierci jest przekonanie całego narodu i całego świata o nieomylności i dalekowzroczności sowieckiego rządu. Ramzin sławi pod niebiosa rewolucyjną świadomość proletariackich mas oraz ich przywódców, którzy potrafili wytyczyć nieporównanie słuszniejsze szlaki polityki ekonomicznej niż uczeni i w znacznie lepszy sposób wyznaczyli tempo rozwoju gospodarki narodowej. Teraz zrozumiałem, że koniecznie trzeba rzucić się naprzód, że trzeba wykonać skok, że trzeba wziąć szturmem i tak dalej. Łariczew. Związku Sowieckiego nie może pokonać umierający świat kapitalistyczny. Kalinnikow. Dyktatura proletariatu jest nieuniknioną koniecznością. Interesy ludu oraz interesy władzy sowieckiej są jednością mającą wspólny cel. Zresztą również na wsi okazała się słuszna generalna linia partii zmierzająca do likwidacji klasy kułaków. W oczekiwaniu kaźni mają czas wygadać się na każdy temat. I nawet takie proroctwo przechodzi przez gardło tym skruszonym inteligentom. W miarę rozwoju społeczeństwa zakres życia indywidualnego ulegnie zawężeniu. Kolektywna wola jest formą o wiele wyższą. Tak oto osiągnięte zostały wszystkie cele procesu dzięki wysiłkom tego ośmiogłowego zaprzęgu. Po pierwsze, wszystkie nieszczęścia krajowe i głód, i chłód, i brak przyodziewku, i bałagan, i oczywiste nonsensy, wszystko to przypisane zostało szkodnikom, inżynierom. Po drugie, społeczeństwo zastraszone zostało groźbą interwencji i gotowe jest do nowych ofiar. Po trzecie, koła lewicowe na Zachodzie uczulone zostały na intrygi tamtejszych rządów. Po czwarte, solidarność inżynierska doznała uszczerbku. Cała inteligencja jest nastraszona i zdezintegrowana. I żeby nie było co do tego żadnych wątpliwości, ten cel procesu zostanie jeszcze raz wyraźnie wyakcentowany przez Ramzina. Chciałbym, aby w rezultacie niniejszego procesu prompartii na ciemnej i haniebnej przeszłości całej inteligencji można było raz na zawsze postawić krzyżyk